Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Bardzo dziękuję. Modliła się z nami i rozważania prowadziła siostra Bernadeta Nazaretanka, posługująca w biurze Radia Maryja tutaj w naszej rozgłośni. Dziękuję wszystkim, którzy modlili się razem z nami i zapraszam na godzinę 20:20, kiedy ponownie rodzina Radia Maryja spotka się na różańcu. Jest godzina 13, za chwilę serwis informacyjny, a tuż po nim powtórzymy felieton Myśląc Ojczyzna. Mówić będzie pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaruszyński. Słuchamy Radia Maryja.
Kościół powinien być związany z ciałem Chrystusa w życiu sakramentalnym skoncentrowanym na Eucharystii, powiedział Ojciec Święty. Benedykt XVI wyjaśnił, że w poszukiwaniu świętości lud Boży powinien być zjednoczony z Chrystusem, który modli się w nas i za nas i który jest przedmiotem naszej modlitwy. Poprzez tę modlitwę rozpoznajemy Jego głos, a nawrócenie pomaga zrozumieć, że Bóg jest blisko każdego z nas. Dzisiejszą katechezę podczas audiencji generalnej papież poświęcił nauce doktora Kościoła świętego Augustyna. Benedykt XVI zaznaczył, że święty odkrył, iż kluczowe znaczenie w poszukiwaniu prawdy, czyli Boga, ma relacja między rozumem i wiarą. Uwierz, aby zrozumieć, zrozum, aby uwierzyć, przypomniał tezy świętego Augustyna papież Benedykt XVI. Informacje z kraju. Nadal nie ma porozumienia między 40 lekarzami, którzy złożyli wypowiedzenia umów o pracę, a dyrekcją szpitala imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Termin wypowiedzeń upływa jutro. Jeśli lekarze nie porozumieją się z dyrekcją, prawdopodobnie zamkniętych zostanie 6 z 19 szpitalnych oddziałów. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa placówki Grażyna Kieszniewska, jeśli nie dojdzie do porozumienia, pacjenci na tych oddziałach pozostaną do wyleczenia, nastąpią jedynie ewentualne przesunięcia chorych między szpitalnymi oddziałami, a pacjenci, których stan zdrowia na to pozwoli, będą wypisywani do domu. Krajowa Spółka Cukrowa nie ma zamiaru zmienić swoich planów likwidacji rejonu plantacyjnego Cukrowni Łapy. Takie stanowisko przekazali jej przedstawiciele podczas wczorajszego spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku. Członkowie zarządu Krajowej Spółki Cukrowej motywowali swą decyzję między innymi wielką konkurencją na światowym rynku cukru. Mówili otwarcie, że likwidując uprawy buraka w tej części Polski, ratują inne cukrownie. Krzysztof Kowa, prezes spółki, stwierdził, że w Łapach mogłoby się jedynie odbywać magazynowanie i paczkowanie, a nie produkcja cukru. Prezes nie odpowiedział jednoznacznie na pytania dotyczące powodów wyboru do likwidacji właśnie łapskiego rejonu i cukrowni, skoro jest to jeden z najlepszych zakładów w kraju. Na jego modernizację włożono w ciągu ostatnich 2 lat ze środków publicznych 23 miliony złotych. Informacje z zagranicy. Kosowo ogłosi niepodległość za 10 dni, tydzień po niedzielnej turze wyborów prezydenckich w Serbii, jeśli zwycięży w niej nacjonalistyczny kandydat, podały w Prisztinie źródła polityczne. Jeśli Tomislav Nikolić zwycięży, będzie to weekend 9 lub 10 lutego. Jeśli zwycięży prozachodni dotychczasowy prezydent Boris Tadić, kosowscy Albańczycy prawdopodobnie poczekają do następnego weekendu i niewykluczone, że ogłoszą niepodległość po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii, które odbędzie się 18 lutego. Zachód naciska, by był to luty. USA i główne unijne państwa usiłują skoordynować termin ogłoszenia deklaracji niepodległości prowincji po prawie 2 latach zakończonych w grudniu fiaskiem negocjacji z Serbią. Unia Europejska przygotowuje się do rozmieszczenia w Kosowie 1800 policjantów i prawników, którzy mają wesprzeć miejscową administrację. Iran w realizacji swego programu nuklearnego zbliża się do apogeum i nie ulegnie naciskom Zachodu, który domaga się powstrzymania tego procesu, powiedział prezydent Mahmud Ahmadinejad. Ahmadinejad, który przemawiał w Buszerze w pobliżu budowanej przez Rosjan elektrowni atomowej, zapowiedział, że kraj będzie miał rok za rok energię elektryczną z tej siłowni. Jeśli zachodnie potęgi wyobrażają sobie, że irański naród ustąpi, popełniają błąd. Na nuklearnej ścieżce zbliżamy się do apogeum, dodał prezydent. Przedwczoraj Rosja dostarczyła do Buszeru ostatnią partię paliwa jądrowego, łącznie 82 tony paliwa. Dziś zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na Śląsku i w Małopolsce. Opady deszczu na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce. Temperatury od 3 stopni w Małopolsce do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, słaby, na Wybrzeżu okresami dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniosło 1012 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja, 6 minut po godzinie 13.
Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.40. Naszymi gośćmi będą ksiądz dr Jan Nowak, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Władysława Bukowińskiego oraz ojciec dr Bolesław Słota, redemptorysta. Temat: ksiądz Władysław Bukowiński, apostoł Kazachstanu.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Walka z Kościołem w Hiszpanii. Rząd Katalonii chce ograniczyć wolność religijną. W kościołach Katalonii będzie można sprawować mszę świętą jedynie za zezwoleniem miejscowych władz. Czytamy w naszym dzienniku. Pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II otrzymali do zaakceptowania nowy regulamin i podpisują nowy regulamin w duchu poprawności politycznej, uwzględniający tzw. orientację seksualną. Zapis ten został wprawdzie oparty na obowiązującym w Polsce prawie, ale nie musiał on być zamieszczony w regulaminie, choćby ze względu na profil uczelni. Gdzie się podzieli teolodzy i moraliści? Pyta dzisiejszy nasz dziennik. Bezcenny zabytek kultury, słynny księgozbiór Braniewski, zrabowany nam podczas potopu szwedzkiego, prawdopodobnie nigdy nie wróci do Polski. Szwedzi zgodzili się tylko, byśmy mogli skatalogować zbiór, co wreszcie pozwala na jego naukowe opracowanie. Do tej pory Szwecja nie poczuwa się do zwrotu zagrabionych dóbr. Katalogujemy to, co Szwedzi ukradli. Czytam w naszym dzienniku. Powojenny antysemityzm nie był żadną kontynuacją Holokaustu, jak chce Gross. Sytuacja była zasadniczo różna od tej wojennej. Teraz to nie Żydzi, ale polscy patrioci byli ścigani jak zwierzęta i każdego dnia groziła im śmierć. Poranieni przez strach. Czytamy w dzisiejszym naszym dzienniku. Z okazji 10. rocznicy powstania naszego dziennika konkurs dla dzieci. Szczegóły na stronie 4. naszego dziennika. Nagrodą główną konkursu jest rower górski. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Drodzy Państwo, jest prawie 9 minut po godzinie 13. Zapowiadany felieton pana profesora Piotra Jaroszyńskiego, Myśląc Ojczyzna. Nadamy po modlitwie południowej za godzinę. Zapraszam, a teraz już zaczniemy audycję aktualności dnia. Drodzy Państwo, jak w każdą środę Ojciec Święty Benedykt XVI udzielił audiencji generalnej. W Rzymie jest ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta, kustosz pielgrzymów polskich, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ojcze Januszu, witam serdecznie i będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze bardzo gorąco pozdrawiam, witam oczywiście ojca Jacka, który prowadzi audycję aktualności dnia i drogich wszystkich radiosłuchaczy, którzy nas teraz słuchają, z nami są. Dzisiaj odbyła się audiencja generalna, jak ojciec na wstępie zapowiedział, ojca świętego Benedykta XVI. Ojciec święty przyjął pielgrzymów z całego świata, przyjął ich i także powiedział prawie do każdej grupy językowej kilka zdań, a oczywiście do wszystkich wygłosił katechezę. W dzisiejszej katechezie ojciec święty nawiązał do poprzednich spotkań, gdzie mu przedstawiał osoby wielkich doktorów Kościoła, wielkie filary Kościoła katolickiego i nawiązywał do postaci świętego Augustyna. Wspomniał także list ojca świętego Jana Pawła II, który właśnie świętemu Augustynowi ten list dedykował specjalnie i podkreślił, że właśnie już ojciec święty Jan Paweł II podkreślał wielkość świętego myśliciela i doktora Kościoła, jak mówił, który poszukiwał poprzez intelekt i poprzez doświadczenie duchowe w szczególny sposób poszukiwał relacji wiary i rozumu. I tutaj ojciec święty podkreślił w katechezie dwa słowa znaczące, konwersjo i konfesjo, a więc poznanie i zarazem nawrócenie, mówiąc, tak jak to święty Augustyn określał, że przez nawrócenie prowadzi nas do poznania Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Dzięki właśnie niemu Kościół jest święty. Jest on ciałem Chrystusa, w którym On modli się w nas, przez nas i dla nas. I to właśnie doświadczenie Chrystusa, jak zauważył ojciec święty, zmieniło świętego Augustyna, zmieniło jego życie. Spotkanie z Bogiem dalej ojciec święty jakoś kontynuował w katechezie. To oczywiście mówię skracając, podobnie ma zmieniać nasze życie, o ile oczywiście dotknie nas łaska nawrócenia, łaska przemiany i o ile także doświadczymy osobistej tajemnicy nawrócenia. Tak w skrócie oczywiście mówię, dzisiejsza katecheza w tym temacie. Ojciec święty się poruszał, pozdrawiając różne grupy językowe. Również i zwrócił się do nas, do Polaków. Posłuchajmy te słowa.
Pozdrawiam obecnych tu Polaków. Święty Augustyn uczy nas umiłowania Boga. Znane modlitwy wyznaje, późno cień ukochawem, stale ciebie ci mawi mnie stowsienia. Twoje światło uzunęło moją ślepotę. Poczułem i chłonem ciebie, płonę pragnieniem twojego pokoju. Niech ta modlitwa obuczy was na pragnienie poznania Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
No właśnie. To słowa Ojca Świętego skierowane w języku polskim do obecnych naszych pielgrzymów. Oczywiście słyszeliśmy także i piękną odpowiedź i aplauz naszych rodaków. A na audiencji generalnej byli obecni, rozpocznijmy może wymieniać od księży biskupów, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup Cyzji Toruński, biskup ordynariusz oczywiście i ksiądz biskup Marian Kruszyłowicz z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Byli także obecni księża z archidiecezji łódzkiej, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 25 lat odświęceń kapłańskich. Byli także pielgrzymi wymienieni z parafii świętego Franciszka z Zabierzowa, z parafii Najświętszej Marii Panny z Niegowici koło Obochni. Pamiętamy tą parafię, która była pierwszą parafią, na której pracował jako młody wikariusz ojciec święty, sługa Boży Jan Paweł II. Także z parafii świętego Macieja, pielgrzymi z Andrychowa, to jest diecezja bielsko-żywiecka, a także z dekanatu Żary, pielgrzymi wierni z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Zresztą ci właśnie pielgrzymi, ta grupa była obecna u nas w ostatnią niedzielę na mszy świętej o 9:30 w Sanktuarium Matki Bożej. Też myślę, przy tej okazji pewnie żeśmy już słyszeli, że był obecny ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski, bowiem już zapowiedziano niedługo beatyfikację sługi Bożego księdza Sopoćki, która będzie miała miejsce 28 września w Białymstoku, a więc już za kilka miesięcy ten moment nastąpi i ta beatyfikacja sługi Bożego Michała Sopoćki, tego, który był, jak wiemy, spowiednikiem i kierownikiem duchowym świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a więc przed nami jeszcze kilka miesięcy do tej uroczystości, a myślę, że będziemy mogli jeszcze o wielu, wielu innych pięknych sprawach słyszeć, proszę Ojca.
No i Januszu, może jeszcze pytanie, jak zawsze, o życie Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Kończy się już czas Bożego Narodzenia. Mam tutaj na myśli te kategorie tradycji polskiej. Na pewno w Rzymie już w sanktuarium choinek i ozdób bożonarodzeniowych dawno nie ma, ale sanktuarium jak zawsze otwarte.
Oczywiście sanktuarium jest otwarte i ono żyje swoim życiem takim pięknym, a więc opartym o to, że na tym, że są pielgrzymi, przychodzą pielgrzymi i ich nie brakuje. Pewno, że teraz może taki trochę jest czas jeszcze przedwiosenny, kiedy jest więcej grup, więcej turystów ściąga Wieczne Miasto, ale również i my dzisiaj, mając środę, to zawsze jest taka okazja, żeby sobie przypomnieć o Matce Bożej Pomocy Nieustającej, bowiem tutaj w środę są nowenny w języku polskim, a także i w Polsce mamy tradycję nowen w środy i we wtorki. A myślę, że będziemy wraz z kolejnymi tygodniami, miesiącami coraz bardziej oczekiwać na różnych pielgrzymów z różnych państw, krajów, a także i z Polski. I tutaj u Matki, która jest pomocą nieustającą, będziemy wspólnie się modlić. Zresztą tak jest, że tutaj napływają prośby podziękowania nawet pielgrzymi, którzy są w tygodniu, zostawiają w takiej specjalnej skrzyneczce podziękowania czy prośby, które chcą kierować do Matki Bożej i my w ich imieniu je przedstawiamy, jak to jest w tradycji nowenny. A więc czekamy i jesteśmy otwarci i cieszymy się, jeżeli widzimy naszych pielgrzymów.
Ojcze Januszu, dziękuję serdecznie. Gorąco pozdrawiam Ojca i wszystkich współbraci redentorystów, szczególnie Polaków posługujących w Rzymie w domu generalnym.
Dziękujemy i również gorąco pozdrawiamy Ojca Jacka, wszystkich ojców na czele z ojcem dyrektorem i oczywiście całą rodzinę Radia Maryja tutaj właśnie z Rzymu, z Wiecznego Miasta. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Te słowa mówił do nas ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta, posługujący wcześniej znany z anteny Radia Maryja, posługujący tutaj w Radiu Maryja, obecnie posługuje pielgrzymom polskim, którzy nawiedzają Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie. Przypomnę, to sanktuarium mieści się przy ulicy Via Merulana, nieopodal Bazyliki Santa Maria Maggiore, przy tej ulicy głównej, która łączy Santa Maria Maggiore i Bazylikę Świętego Jana na Lateranie. Przed nami kolejny temat w audycji Aktualności Dnia. Jest z nami pan poseł Antoni Macierewicz. Panie pośle, witam gorąco. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie pośle, dzisiejsze gazety wprost prześcigują się w tytułach, które głoszą mniej więcej, oznajmują mniej więcej coś takiego. Macierewicz nie będzie w komisji śledczej. Pytanie, które nasuwa się na pierwszy rzut oka. Dlaczego pan poseł Macierewicz nie może być członkiem sejmowej komisji śledczej dla zbadania rzekomych nacisków na służby specjalne w minionej kadencji?
No, trzeba by najpierw powiedzieć dwie kwestie. Po pierwsze, ja bym się na miejscu tych redaktorów i komentatorów tak nie cieszył. I nie był taki pewny, czy rzeczywiście Antoni Macierewicz nie będzie członkiem komisji śledczej. Pod tym względem losy decyzji sejmowych są dosyć zmienne i myślę, że tutaj może dojść jeszcze do daleko idących zaskoczeń i zmian sytuacji. Po drugie, rzeczywiście trzeba przyjąć do wiadomości, iż akcja środowisk związanych ze dawnymi komunistycznymi służbami specjalnymi i które deklarują ochronę dobrego imienia służb komunistycznych bądź zemstę za moje działania przeciwko tym służbom, te akcje doprowadzają do sytuacji, w których trzeba postawić w ogóle pytanie, czy ja mogę żyć na tej ziemi, czy ja mogę żyć w Polsce, czy ja mam prawo być członkiem parlamentu, czy nie trzeba by tych ponad 40 tysięcy osób z regionu piotrkowskiego, które głosowały na mnie, no nie wiem, zawiesić w prawach obywatelskich zapewne. Tak byłoby najlepiej, dlatego że wszystko wskazuje na to, że nie ma nikt nic przeciwko temu, jak w wypadku na przykład pana Widackiego, iż osoba, która jest związana z mafią, jest posłem, iż osoba, która broni ludzi ze śledztwa i ze sprawy morderstwa Pyjasa, jest posłem, że ludzie, którzy mają na sumieniu olbrzymie afery finansowe, są posłami i to jest wszystko w porządku, no ale to, żeby Antoni Macierewicz był posłem, a do tego jeszcze członkiem Komisji Śledczej czy Komisji do Spraw Służb Specjalnych, to na to w III Rzeczypospolitej rządzonej przez Platformę Obywatelską zgody nie będzie. Ja troszeczkę ironizuję, ale ta atmosfera wykluczenia i nienawiści do mnie, jaka zapanowała w mediach i środowiskach liberalnych i komunistycznych, rzeczywiście jest już wręcz śmieszna. Merytoryczne powody, każdorazowo, jakie są podawane, są śmieszne. W tym wypadku twierdzi się, że nie powinienem być członkiem Komisji Śledczej, gdyż jakoby kierując kontrwywiadem wojskowym, a nadzorując także wywiad wojskowy, byłbym sędzią we własnej sprawie, zapominając o tym, iż ta komisja śledcza, o której mowa, nie będzie się zajmowała ani kontrwywiadem wojskowym, ani wywiadem wojskowym, ani w ogóle jakąkolwiek inną służbą wojskową, więc nawet fakt, że byłem sekretarzem stanu, czyli pierwszym zastępcą ministra, nie przeszkadza w jakikolwiek sposób i nie jest związany w jakikolwiek sposób z przedmiotem prac tej komisji, bo ona się ma zajmować Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działaniami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Prokuratury i ewentualnie Policji w tym zakresie, w jakim Centralne Biuro Śledcze, CBŚ, wchodzi i podlega Komendantowi Głównemu Policji. Więc nie ma wątpliwości, że przedmiot prac komisji w żaden sposób nie łączy się z moimi obowiązkami i z tym, co robiłem w ramach rządu pana Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba też dodać, że nie uczestniczyłem, i tutaj nie ma cienia wątpliwości, w żadnej naradzie czy w żadnej dyskusji, która by była związana z rozstrzyganiem bądź rozważaniem spraw związanych z tymi służbami. Tego też nikt nie podnosi czy nie zarzuca. A więc moja praca na czele SKW, czy moja praca jako człowieka, który likwidował wojskowe służby informacyjne i nadzorował później wywiad, w sposób oczywisty tutaj jest przywoływana tylko jako pretekst polityczny do podkreślenia, że jestem osobą, która dla środowisk liberalnych, komunistycznych stanowi stan najwyższego zagrożenia.
No ale tutaj, panie pośle, okazuje się, że nie tylko, że Pan nie jest jedyną taką osobą, która jest niewygodna czy wręcz niepożądana przez Platformę Obywatelską, konkretnie mam na myśli przez marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego. Pan Komorowski dzisiaj powiedział w telewizji najbardziej słusznej, TVN24, niektórzy mówią WSI24.
Też słyszałem takie sformułowania, tak.
Że po odrzuceniu kandydatury Antoniego Macierewicza nie może być tak, że z jednej strony zgłasza się pana Mularczyka, który ma na sumieniu, mówiąc delikatnie, w moim przekonaniu, tutaj cytuję słowa pana Komorowskiego, wprowadzenie w błąd Trybunał Konstytucyjny i nie można tak jednocześnie żądać, żeby pan Widacki jako adwokat bronił samych świętych. Czyli nie tylko już pan jako kandydat tutaj już jest uważany za kompletnie zneutralizowanego, ale kolejny kandydat, Arkadiusz Mularczyk, także poseł PiS-u, także nie ma tutaj według pana Komorowskiego prawa wstępu. No ja bym zadał pytanie, czy w ogóle ktokolwiek z PiS-u ma prawo być w tej komisji?
Wygląda na to, że Platforma Obywatelska najchętniej by zlikwidowała nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także te blisko 5,5 miliona obywateli polskich, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, czyli całą formację niepodległościową, narodową czy katolicką. Najlepiej byłoby, gdyby to wszystko wyciąć, zostałby sam pan Komorowski z panem Niesiołowskim i Tuskiem. Znowu troszeczkę ironizuję, ale nie wiedziałem o tej wypowiedzi pana Komorowskiego. Nie dziwi mnie zaś tutaj przywołanie raz jeszcze i obrona pana Widackiego, bo pan Komorowski wczoraj głosował za kandydaturą Widackiego do komisji śledczej. Chcę powiedzieć, że abstrahując od polityki, zupełnie odkładając na bok politykę, fakt, że pan Komorowski głosował za postacią taką jak Widacki, jest dla mnie bulwersujący i szokujący moralnie i powiem szczerze, że różnych rzeczy się spodziewałem na poziomie walki politycznej, nawet bardzo brutalnych, bo znany jest związek i stosunek pana Komorowskiego i jego występowanie w obronie WSI i zdaję sobie sprawę z tego, że zarówno uchwałą, realizując uchwałę lustracyjną w 1992 roku, jak i rozwiązując WSI, zostałem uznany przez pana Komorowskiego za osobę taką, którą on musi zwalczać, spełniając jakieś tam swoje wobec WSI zobowiązania, ale to, że człowiek ten będzie występował w obronie pana Widackiego, to jest tak moralnie szokujące, iż się tego nie spodziewałem. Wiele rzeczy już widziałem w ciągu ostatnich 30, czy tam 20 lat. Ale czegoś tak obrzydliwego nie. To po prostu naprawdę jest obrzydliwe.
Panie pośle, pana zdaniem, czy ta komisja do spraw badania ewentualnych nacisków na służby specjalne ma w ogóle szansę powstać, jeżeli od początku towarzyszy jej taka atmosfera w powoływaniu jej członków?
Znaczy, proszę ojca, sprawa z tą komisją jest bardziej skomplikowana, dlatego że ona, tak jak została zarysowana w uchwale przygotowanej przez Platformę Obywatelską, jest sprzeczna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2006 roku zakwestionowało tytuł powstania tzw. komisji bankowej, wskazując, iż komisja śledcza, tutaj odwoływano się do zapisu konstytucyjnego i ustawowego, musi mieć jednorodny i jasno sprecyzowany cel działania. Tymczasem trzeba jasno sobie powiedzieć, że przywołanie nacisków na służby specjalne, nawet jeżeli je się wymieni, otwiera niesłychanie dużą i niedookreśloną przestrzeń, w której można przywoływać coraz to nowe fakty i nowe zjawiska, a więc nie spełnia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że w ogóle Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje możliwość działania tej komisji, ale jest też prawdą, to na co ojciec zwrócił uwagę, że zachowanie Platformy Obywatelskiej wyraźnie wskazuje na to, że że chcieliby, by ta komisja działała wyłącznie w składzie przez nich wyselekcjonowanych osób, które aprobują te oskarżenia, jakie znajdują się w tytule komisji. Czyli krótko mówiąc, ta komisja ma w tym swoim krótkim zapewne okresie działania, dopóki nie wypowie się Trybunał Konstytucyjny, orzec, że tak, były naciski i że zapewne, nie wiem, służby specjalne wymienione w tytule komisji były organizacjami przestępczymi czy coś takiego. No w każdym razie ma wydać werdykt pomyśli Platformy Obywatelskiej. Aby tak się stało, trzeba doprowadzić do tego, by PiS nie mógł tam skierować nikogo mającego odpowiednią kompetencję, odpowiednią wiedzę i zdolnego do przeciwstawienia się no, olbrzymiej presji i naciskom, jakie wytworzył obecnie pan marszałek Komorowski i media związane z Platformą, bo przecież zdajmy sobie sprawę, z tego, że te sprawy, którymi tam się komisja zajmuje, są w ogóle bardzo trudne, wymagają orientacji w aparacie i działaniu aparatu państwowego, zwłaszcza służb specjalnych, naprawdę bardzo dogłębnego, nie tylko od strony prawnej, ale i od strony praktycznej i personalnej, a do tego wymagają zdolności no, przeciwstawienia się, jak już mówiłem, tym olbrzymim psychologicznym naciskom i politycznym naciskom, jakie się wywiera. No, można powiedzieć, że Platforma próbuje zastraszyć polityków PiS-u, PiS, a zwłaszcza opinię publiczną wyborców PiS-u, tych wszystkich, którzy wyznają te same wartości i kierunek polityczny.
A czy gdyby uwzględniono postulat posłów Prawa i Sprawiedliwości i żeby w nazwie też tej komisji, w jej kompetencjach to wszystko, te działania osadzić w kontekście mafii węglowej, czy to nie nadałoby jednorodności tym szerokim działaniom? Cały kontekst mafii?
Powiem szczerze, że myślę, że nie. Myślę, że po prostu tutaj trzeba podjąć ostateczne rozstrzygnięcie, czy ta komisja ma się zajmować ewentualnymi, gdyby w ogóle założyć, że takie miały miejsca, jak chce Platforma, nieprawidłowościami, nie wiem, w działaniu policji, w działaniu prokuratury, w działaniu CBA, w działaniu ABW. Musi być jeden podmiot. Musi być jeden podmiot, o tym stanowi, tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i tutaj odwołanie się do żadnego, bo sprawa mafii węglowej raczej była przywoływana przez Prawo i Sprawiedliwość w kontekście komisji mającej badać okoliczności śmierci pani posłanki Blida ze względu na to, że to jej zarzucano związki z mafią paliwową i rzeczywiście bez wyjaśnienia całego mechanizmu funkcjonowania przestępczości paliwowej na Śląsku nie da się wyjaśnić, dlaczego ona się chciała targnęła się na własne życie. Tylko tak można przecież wyjaśnić i zrozumieć, dlaczego przygotowywała sobie ten pistolet i tak dalej. No, nie działo się to ze względów na jej sprawy osobiste, tylko działo się to ze względu na jej umiejscowienie w kontekście tamtejszych wydarzeń właśnie związanych z mafią paliwową.
No cóż, to może w takim razie tutaj do jakiego ekspert komisji, czy członek komisji będzie powołany, pewnie jakiś adwokat pani posłanki Sawickiej, no ale to już pozostawiam takim dywagacją. Natomiast kolejne
pytanie. Sprawa pani Sawickiej na pewno przy takiej, gdyby ostatecznie skoncentrować całą kwestię wokół CBA, sprawa pani posłanki Sawickiej, zwłaszcza sprawa planu nadużyć w służbie zdrowia, które planowano wówczas, jak wynika ewidentnie z jej zeznań, z jej oświadczeń, no na pewno musiałaby być badana podobnie jak wtedy, gdyby skoncentrować się na tak zwanej kwestii pana Lepera, prawda, wtedy by musiała być bardzo dogłębnie analizowane kwestie wszystkich działań pana Krausego i środowiska związanego z panem Krausem, cała jego przeszłość gospodarczo-polityczna musiałaby zostać poddana badaniu. Nie ukrywam, iż uważam to za sprawę niesłychanie istotną i dobrze by się stało, gdyby jakaś komisja śledcza wyjaśniła, tak powiem, drogę biznesową pana Krausego. To byłoby dla Polski na pewno z olbrzymim pożytkiem i chciałem się w komisji śledczej tym aspektem spraw zająć. Myślę, że właśnie obawa z tym związana sprawiła, że Platforma tak protestuje przeciwko mojej obecności. Tak myślę.
No i panie pośle, może jeszcze jedno pytanie. Platforma tutaj właśnie powołuje komisję do zbadania ewentualnych nieprawidłowości w minionej kadencji, między innymi w ABW. Tymczasem obecnie ABW ma szansę, to już mówię troszeczkę z przekąsem, na wspaniałe, bezproblemowe działanie pod wodzą pana Krzysztofa Bondaryka.
A proszę ojca, otwiera ojciec następny rozdział, który by wymagał nie 5, nie 10 minut, czy nawet 15, ale chyba godzinnej rozmowy, bo kariera i dokonania, także w negatywnym tego słowa znaczeniu, pana już chyba pułkownika, nie chciałbym uchybić jego stopniowi oficerskiemu, w każdym razie szefa, obecnego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy pełniącego obowiązki szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana Krzysztofa Bondaryka, są bardzo, bardzo długie i zawikłane. Jedno jest pewne, ostatnie informacje prasy wskazują na to, że w jego najbliższym kręgu rodzinnym mieliśmy do czynienia z działaniami aferalno-przestępczymi, co rzeczywiście każe zastanowić się, czy osoba, która może się znaleźć pod presją, bo to na tym przecież problem polega, czy my powinniśmy mianować jako państwo, utrzymać taką sytuację, że najważniejsza, bo ABW jest najważniejszą dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa służbą specjalną, czy taką agencją powinien kierować ktoś, kto po prostu może się znaleźć pod presją zewnętrzną ze względu na sytuację swojego najbliższego krewnego. To po prostu tego nikt nie robi. To jest rodzaj, że tak powiem, jakiegoś zaślepienia absolutnego. Nie chcę tego porównywać wprost, bo to moralnie i politycznie inna sprawa, no ale to troszeczkę właśnie tak jak mianowanie kogoś, kto przeszedł kursy GRU na szefa instytucji mającej chronić państwo polskie. Wiadomo, że taka osoba jest narażona na zewnętrzne naciski z racji tego, że o niej druga służba wszystko wie. Ma pełną wiedzę na temat wszystkich uwarunkowań danej osoby. Tutaj z kolei my całemu światu ogłaszamy, że szef najważniejszej agencji może znaleźć się pod presją ze względu na sytuację swojego bliskiego krewnego. To jest po prostu nienormalne. Znaczy, to jest szaleństwo. Powiem uczciwie, że nie wiem, jakie powody kierowały panem premierem Tuskiem, żeby dokonać takiego wyboru, czy w jakiej sytuacji pan Tusk się znalazł jako premier, może jako polityk, nie wiem, że uznał, że musi podjąć taką decyzję. Chcę przypomnieć, że obecnie sytuacja jest taka, że pan premier Tusk nie zdecydował się na wyznaczenie koordynatora do spraw służb specjalnych. W związku z tym konstytucyjna i bezpośrednia odpowiedzialność za służby spada na niego. To on jest teraz odpowiedzialny za służby i to on ponosi konstytucyjną, ale i prawną odpowiedzialność za próbę mianowania pana Krzysztofa Bondaryka. To się po prostu dla pana premiera Tuska także w wymiarze prawnym może źle skończyć, dlatego że to jest akt, który w sposób oczywisty naraża bezpieczeństwo państwa polskiego i nie chcę tutaj nic ujmować panu Bondarykowi, bo przecież to nie jego wina, że znalazł się w takiej sytuacji. On oczywiście w sensie prawnym i moralnym także za swojego brata nie odpowiada. No, ale tutaj mamy do czynienia nie z jego prywatnymi interesami, tylko z bezpieczeństwem państwa polskiego. I nie można igrać z tym bezpieczeństwem, nie można stawiać na stanowisku wymagającym absolutnej, tak powiem, odporności na wszelkie naciski człowieka, który no, siłą rzeczy znalazł się w sytuacji uniemożliwiającej mu pełnienie tej służby. Pan Bondaryk, niezależnie od jego osobistych spraw, powtarzam, odkładam te inne oskarżenia pod jego adresem, które są też ważne, ale mają inny charakter. Po prostu nie ze swojej winy, ale faktycznie znalazł się w sytuacji, w której z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa nie może pełnić tej funkcji. nie może pełnić tej funkcji ze względu na dobro interesów państwa i obywateli polskich. I ja przypominam, że przy mianowaniu głów państwa bardzo istotną rolę odgrywa na przykład zdrowie takiej osoby. No przecież nie jest nikogo winą, że jest ciężko chory. No niemniej taka sytuacja wyklucza kogoś z możliwości piastowania najwyższych funkcji państwowych, ponieważ taka osoba nie jest w stanie sprostać wymaganiom, które zapewniają dobry bieg spraw państwowych. Tu jest podobnie, nie ze swojej winy, ale faktycznie pan Bondarek znalazł się w sytuacji, która sprawia, że nie spełnia wymagań związanych z bezpieczeństwem państwa i ta nominacja musi być natychmiast wycofana. To jest dla mnie oczywiste.
Panie pośle, dziękuję serdecznie za tę rozmowę i gorąco pozdrawiam. Czekamy zatem dalszego rozwoju wypadków, jak chodzi o formowanie składu Komisji Śledczej dla zbadania ewentualnych rzekomych nacisków na służby specjalne.
Dziękuję bardzo i chcę powiedzieć, że jeżeli w którejkolwiek z tych komisji będę, to mam nadzieję, iż czy z Radiem Maryja, czy z telewizją Trwam i słuchaczami i widzami będę mógł się spotykać, relacjonując przebieg tych prac, ponieważ myślę, że polskiej opinii publicznej jest to po prostu należne i nie można zamykać ust ani posłom, ani wykluczać całych wielkich obszarów polskiego życia publicznego i polskich obywateli tylko dlatego, że Platformie Obywatelskiej podoba się, tak powiem, próba monopolizacji naszego życia politycznego, kulturalnego czy społecznego. Takie działania znane z czasów PZPR dzisiaj są niedopuszczalne.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo panowie.
Drodzy Państwo, mówił do nas pan poseł Antoni Macierewicz. Dziękuję raz jeszcze za tę rozmowę i za chwilę kolejne połączenie w naszej audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, kolejny temat w naszej rozmowie, w audycji Aktualności Dnia. Witam serdecznie specjalistę analityka ekonomicznego, pana profesora Andrzeja Kazimierczaka ze Szkoły Głównej Handlowej. Panie profesorze, witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał komunikat, gdzie między innymi możemy przeczytać, iż wzrost produktu krajowego brutto wyniósł prawie 6,5%. Też powiedziano o tym, że nastroje konsumentów są dobre, chociaż w ostatnim kwartale roku 2007 się pogorszyły. Przytaczam te dane, żeby niejako z moją taką potoczną jakąś opinię ogólną tutaj podeprzeć. Mianowicie mieliśmy taką sytuację przez minione 2 lata, iż poprawiał się stan polskiej gospodarki w wielu sektorach. Następował wzrost gospodarczy, natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że ten wzrost według statystyk trwa, ale wiele grup w Polsce podejmuje strajki, strajkują służba zdrowia, celnicy, czy też Solidarność zapowiada również takie wejście w spór zbiorowy z rządem. Jak zatem pan mógłby wyjaśnić te zawikłania tejże sytuacji, jak pan ocenia sytuację gospodarczą i w jakiej teraz jest Polska?
No właśnie, więc ten wzrost gospodarczy jest bardzo dobry, bardzo wysoki. Rzeczywiście jeden z najwyższych w Europie. Ja przypomnę, że na przykład Niemcy w ubiegłym roku osiągały wzrost rzędu 1,9-2%, Francja to jeszcze około 2%. Stany Zjednoczone przecież mają tempo wzrostu dochodu narodowego rzędu 2%, a więc my osiągamy bardzo dobre wyniki gospodarcze. No i oczywiście pojawia się fundamentalne pytanie, czy ten pozytywny wzrost przełoży się na poziom życia społeczeństwa. Pamiętamy bowiem lata 90., kiedy właśnie Główny Urząd Statystyczny podawał bardzo wysokie tempo wzrostu dochodu narodowego, kiedy Polska była tym tygrysem Europy, a właśnie sytuacja życiowa ludzi nie poprawiała się, zwłaszcza jeżeli chodzi o sferę budżetową. A zatem naturalne jest, że te owoce wzrostu dochodu narodowego powinny mieć odzwierciedlenie w poprawie naszej sytuacji. Na marginesie dodam, że dzisiaj o godzinie 12 prezes Głównego Urzędu Statystycznego podał, że ten wzrost realny dochodu narodowego 6,5% dokonał się w warunkach bezinflacyjnych. To jest, mówiąc delikatnie, co najmniej minięcie się z prawdą. Ja obserwuję nie od dzisiaj, że Główny Urząd Statystyczny pudruje sytuację gospodarczą Polski, w pewnym sensie jakąś taką pełni rolę takiej propagandy sukcesu. No bo przecież niepodobna twierdzić, że ten wzrost gospodarczy dokonał się w warunkach bezinflacyjnych. Dlatego, bo oficjalne dane statystyczne mówią, że średnioroczna inflacja wynosiła co najmniej 2,5%, w grudniu wynosiła ponad 3%. Dzisiaj mamy oświadczenie wiceministra finansów, pana profesora Gomułki, że w pierwszym kwartale tego roku inflacja może zbliżyć się do 4,4%. A więc te procesy inflacyjne trwają, z tym, że o inflacji, o skutkach inflacji zaraz powiem. Albowiem jeżeli chodzi o czynniki wzrostu dochodu narodowego, to jednak też mamy bardzo korzystną sytuację, bo głównym czynnikiem wzrostu dochodu narodowego jest przyrost inwestycji w Polsce. On w ubiegłym roku osiągnął 20%. Tempo przyrostu było wyższe o 5%, aniżeli w 2006 roku. Co oczywiście daje nadzieję, że ten wzrost utrzyma się, bo przecież wiadomo, że inwestycje są takim trwałym czynnikiem powiększania miejsc pracy i dochodu narodowego. Jeżeli chodzi o sytuację makroekonomiczną, to pragnę zauważyć, że mamy bardzo dobrą sytuację budżetu państwa, wykonania budżetu państwa za ubiegły rok. O ile bowiem deficyt budżetowy planowano na 27,5 miliarda, wykonanie było dużo niższe, dużo korzystniejsze i mniej więcej zaoszczędzono około 5 miliardów złotych. A zatem możemy powiedzieć właśnie, skąd się to wzięło, skąd taka dobra sytuacja budżetu państwa. Oczywiście przede wszystkim wzrosły dochody podatkowe państwa w wyniku wzrostu gospodarczego, ale również i pamiętajmy o tym, że inflacja sprzyja wzrostowi dochodów budżetu państwa. Jeżeli bowiem głównym źródłem dochodów państwa są podatki pośrednie, liczone jako procent ceny towaru, mam tu na myśli podatek VAT, to wraz ze wzrostem inflacji, wraz ze wzrostem cen rosną również wpływy podatkowe. Odwrotnie rzecz się ma z wydatkami. One dokonują się z pewnym opóźnieniem. Mam tu na myśli zwłaszcza płace w sferze budżetowej, które nie nadążają za wzrostem cen. I mam też na myśli wydatki rzeczowe państwa, bo one również realnie zmniejszają się w wyniku wzrostu cen. A zatem tutaj w wyniku inflacji państwo może mieć pewne oszczędności. Stąd właśnie pojawił się problem spadku realnych płac w sferze budżetowej. Mianowicie właśnie pracownicy sfery budżetowej mają niestety dość niską siłę przebicia, jeżeli chodzi o realizację żądań płacowych. O ile właśnie niektóre grupy, jak nauczyciele czy pielęgniarki, znalazły sposób na egzekwowanie swoich żądań, o tyle w gorszej sytuacji są pozostałe grupy. przykładowo pracownicy socjalni, przykładowo ci, którzy żyją z zasiłków społecznych. No ta sytuacja tych najbiedniejszych grup społecznych jest najgorsza, dlatego, bo przecież te świadczenia społeczne dla najbiedniejszych, one najbardziej właśnie zmniejszają się w ujęciu realnym. Natomiast o dziwo jakoś władza nie zapomniała o rekompensacie swojej inflacji w swoich płacach. Mianowicie w ubiegłym roku wzrosły płace właśnie dla resortów siłowych, policji, wojska, dla kierownictwa urzędów centralnych. No dzisiaj na przykład najświeższa informacja jest, jak to kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyznawało sobie 5-krotnie nagrody w ubiegłym roku. Czyli władza nie zapomniała sobie zrekompensować właśnie spadku siły nabywczej. Natomiast właśnie w najgorszej sytuacji są te grupy, które nie potrafią się zorganizować. No i nic dziwnego, że właśnie Związek Zawodowy Solidarność upomniał się o tych najbiedniejszych, upomniał się właśnie o tych, którzy nie potrafią wywalczyć rekompensaty. Te wzrosty, o których słyszymy, rzędu około 500 zł, no to jest praktycznie niewielki wzrost. On w zasadzie tylko po części rekompensuje ubytek siły nabywczej. No, pamiętajmy, że w bardzo złej sytuacji są pracownicy nauki, szkolnictwa wyższego. Tutaj w ogóle obserwujemy zjawisko ucieczki, drenażu mózgów. No, nie wiem, czy Platforma Obywatelska zamierza swoje obietnice wyborcze wobec inteligencji realizować. A zatem te niewątpliwie zjawiska uzasadniają protesty, wejście w spór zbiorowy Solidarności. Jeżeli chodzi o procesy inflacyjne, niewątpliwie tutaj obserwujemy też, no, w związku ze wzrostem cen będziemy najprawdopodobniej świadkami wzrostu stóp procentowych w Polsce. No, niewątpliwie stopy procentowe są sposobem na ograniczenie inflacji, no ale też są powodem zahamowania wzrostu gospodarczego. Wyższe stopy procentowe to przecież wyższy koszt kredytu dla przedsiębiorstw, wyższy koszt oprocentowania kredytu dla tych, którzy już zaciągnęli długi w bankach. A zatem tutaj możemy właśnie z powodu wyższych stóp procentowych zaobserwować pewne zahamowanie wzrostu gospodarczego. One w Polsce i tak już są wysokie. Polskie przedsiębiorstwa coraz szerzej, zamiast zaciągać kredyty w Polsce, zaciągają kredyty za granicą. To zadłużenie przedsiębiorstw już osiągnęło 66 miliardów euro. No i to niewątpliwie ten wzrost zadłużenia zagranicznego może mieć swoje konsekwencje na rynkach walutowych, ale o tym nie chcę tego tematu rozwijać. Zresztą zahamowanie wzrostu gospodarczego wpłynie też na stan bezrobocia. Pamiętajmy, że bezrobocie w Polsce nadal jest wysokie. Co więcej, w grudniu ono znów wzrosło i niewątpliwie to nie stwarza jakichś korzystnych perspektyw dla młodych, którzy szukają zatrudnienia. Będę jeszcze też o tym mówił. Niekorzystną sytuację rozwijała się też na giełdzie. Wprawdzie w ostatnich dniach obserwujemy zahamowanie spadków na giełdach cen akcji, ale niewątpliwie sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Chciałem ten problem omówić z pewnego określonego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie przyszłych emerytów i rencistów. Pamiętajmy, że otwarte fundusze emerytalne w Polsce utrzymują swoje aktywa w 34% właśnie w tych akcjach. Jeżeli zatem ceny akcji spada wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych, a zatem i wartość kapitałów zgromadzonych przez oszczędzających, czyli pojawia się niebezpieczeństwo w ogóle spadku tych przyszłych emerytur, w ogóle niebezpieczeństwo bankructw otwartych funduszy emerytalnych. No miejmy nadzieję, że do tej skrajnej sytuacji nie dojdzie, ale na dzień dzisiejszy chyba jednak przyszli emeryci i renciści, nie mogą liczyć na zbyt wysokie emerytury z otwartych funduszy emerytalnych, bo one po prostu ponoszą na razie straty. I jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i wzrost stóp procentowych, no, pamiętajmy, że Platforma Obywatelska obiecała wyborcom bardzo wysoki wzrost gospodarczy. Cud gospodarczy. Otóż nie widzimy, nie widać jakichś rozwiązań ze strony rządu, jeżeli chodzi o zahamowanie emigracji z Polski młodych ludzi, no i co więcej, powrót młodych ludzi do Polski. Otóż to jest bardzo groźne zjawisko, dlatego, bo ci, którzy emigrują, niestety nie płacą składek emerytalnych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie płacą składek emerytalnych. No i powstała taka sytuacja, że deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rośnie. O ile jeszcze w 2006 roku wynosił on 20,5 miliarda, to w 2007 roku wyniósł już 33,5 miliarda i to jest dotacja z budżetu państwa. Otóż to jest bardzo groźne zjawisko, nad którym chyba zbytnio nie zajmuje się tym właśnie władza. Dlatego, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych przewiduje, że w latach 2009-2013 będzie mu brakowało około 216 miliardów złotych na wypłatę emerytur. To jest właśnie ten skutek wyjazdu młodego pokolenia za granicę do pracy. Płacenia składek tam gdzieś w innych krajach, zasilania funduszów emerytalnych w bogatszych krajach, a nie w Polsce. I tutaj niezbędne są bardzo szybkie działania, bo przecież w przeciwnym razie po prostu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zbankrutuje i nie będzie z czego wypłacać emerytur. Przecież emerytur nie mogą wypłacać banki komercyjne w formie pożyczek. Tymczasem tego problemu jakby się nie dostrzegało i tego nie widać rozwiązań, no, mimo obiecanego cudu gospodarczego. A zatem wydaje mi się, że tutaj Platforma Obywatelska jako partia, która wygrała wybory, no niestety bardzo dużo traci, zwłaszcza wśród inteligencji, ale nie tylko, dlatego, ponieważ te obietnice bardzo było trudno spełnić, prawda? No, bardzo łatwo jest obiecać, ale jednak rzeczywistość jest zupełnie inna i uważam, że właśnie ten wysoki wzrost gospodarczy, jaki obecnie obserwujemy, powinien w jakiś sposób być przeznaczony na rozwiązanie tych strategicznych kwestii związanych z funduszem emerytalnym i właśnie ponownym zwiększeniem miejsc pracy w Polsce. No, sytuacja jest jeszcze o tyle niedobra, że te ceny mieszkań jako bardzo ważny warunek powrotu Polaków z zagranicy, no niestety nie będą spadać. Mamy najnowsze informacje, że ceny materiałów budowlanych znów rosną, że ceny mieszkań bardzo wysokie nie będą spadać, mimo że przeciętnego obywatela na mieszkanie nie stać. No, to wszystko wymaga jakichś strategicznych decyzji, których niestety wśród rządzących nie widać i wobec tego wydaje mi się, że tutaj te obietnice wyborcze powinny być w jakimś stopniu jak najszybciej rozważone ponownie przez władzę, bo te konflikty społeczne nasilają się. No, obserwujemy bardzo wyraźnie stopniowe, ale jednak nasilanie się konfliktów społecznych w Polsce. No tutaj takim najbardziej jaskrawym przykładem sytuacji bardzo napięto jest sytuacja w kopalni Budryk, prawda, która jest nierozwiązana od 45 dni. No, przy okazji pozdrawiamy dzielnych górników z kopalni Budryk, którzy naprawdę podziwiam ich wytrwałość w walce o